Witamy naszego pierwszego gościa dzisiaj, pastor Konrad Pasikowski, chrześcijanin, mąż, brat, syn, teolog, filozof, poeta i bloger.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Spotykamy się, bo rozpoczęły się modlitwy o jedność chrześcijan i to jest taka okazja, żeby porozmawiać co nieco o ekumenizmie, ruchu dążącym do takiej bliższej współpracy. Nie wiem, czy słowo jedności będzie dobrym słowem wszystkich chrześcijan?
Raczej tak. Jest to ruch dążący do jedności. No, różne są odcienie tej jedności. Może być jedność doktrynalna, jedność organizacyjna, czy jedność działań, wspólnota działań. Więc pod różnymi aspektami ruch ten dąży do takiej jedności, jakby odwrócenia tego, co się wydarzyło w historii, podziału na różne kościoły, wyznania.
No to teraz pytanie podstawowe, po co w ogóle wracać teraz do tej jedności, skoro nastąpił taki moment w historii, to już jest XI wiek, zaczyna się Wielka Schizma Wschodnia, potem mamy jeszcze tezy Lutra gdzieś po drodze, wszystko po to, żeby te nasze drogi rozdzielić. Formuła się wyczerpała na dany moment, wiele setek lat temu, a teraz jest potrzeba, żeby do tego wracać?
No, nie zawsze powrót jest powrotem w takim dosłownym znaczeniu albo w takim idealnym. Czasami te powroty mogą być o wiele bardziej dojrzalsze niż te pierwotne formy tak naprawdę. Więc czasami wystarczy po prostu poznać się najpierw, skonfrontować jakieś stereotypy, to co myślimy o inaczej wierzących, inaczej praktykujących i to już jest duży sukces.
Chrześcijaństwo jako jedna doktryna, czy jako jedna organizacja nie istnieje, bo chrześcijanie bardzo się różnią w sposobie myślenia i o człowieku, i o Bogu, i w temacie drogi ku Bogu. Jak to połączyć?
No,
nie jest to łatwa sprawa.
Nie jest to łatwe. Dla wierzących jest to jakby zadanie poniekąd Boga, w którym my partycypujemy, uczestniczymy, staramy się nie zepsuć. Czy jest to w ogóle możliwe? No, niektórzy są sceptyczni, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do poznania się.
No ale pastorze, kierunki, doktryny, perspektywy są szalenie odmienne i tutaj od koncepcji duszy zapewne poczynając, różni nas bardzo wiele.
To prawda. No, nie sposób odczytać tak szerokiej księgi, jaką jest Pismo Święte i całej tradycji chrześcijańskiej w jednoznaczny sposób. Nie znaczy to, że te rozmowy nie mają sensu, bo rozmowa i dialog zawsze prowadzą do czegoś nowego, do lepszego zrozumienia, do przeformułowania, a czasami do odkrycia tego, że mówimy o tym samym innym językiem albo tym samym językiem o czymś innym. Więc warto próbować. Pytanie, czy dojdzie się kiedyś do tego punktu? Nie wiem, chociaż trochę nawet wątpię w to, ale nie znaczy, że cel jest...
A skąd jest to zwątpienie?
Zwątpienie polega na tym, że czasami nasze wyobrażenia o tym, gdzie powinniśmy dotrzeć, ostatecznie różnią się od tego, gdzie docieramy. Nie znaczy, że nie należy próbować, nie znaczy, że nie należy podejmować tej drogi rozmowy i dialogu.
Może zacznijmy od tego, co nas różni. Możemy?
Pewnie.
To od Ducha Świętego trzeba by zacząć.
Od Ducha
Jeden
Świętego.
Z powodów schizmy wschodniej.
Tak. Jeśli mamy na myśli Kościół prawosławny i kościoły protestanckie, Kościół rzymskokatolicki, różni się tutaj kwestia pochodzenia Ducha Świętego, czy od Ojca i Syna. Dla takiego zwykłego zjadacza chleba wydaje mi się, że są to dość odległe tematy, ale jak widać, mają swoje znaczenie dla teologów, a czasami mogą być po prostu pretekstem do politycznych podziałów.
Duch Święty jako polityczny
pretekst
do podziału?
Wydaje mi się, że wszystko może być pretekstem do podziału, jeżeli tylko działa. Rozmaite wojny religijne również nie zawsze toczyły się tylko i wyłącznie o doktryny i teologię, ale często były po prostu na podłożu religijnym, czy przy pomocy religii realizowano swoje jakieś partykularne cele polityczne, czy narodowościowe.
I w jakiś sposób te podziały w Kościele też były tego efektem?
Też, chociaż bywały takie podziały, które zaczynały się od próby reformy. I to też jest no, ciekawe zjawisko, że w pewnym momencie struktura kościoła danego może być na tyle elastyczna, że przyjmie taką reformę i takie rzeczy też są znane. Wystarczy spojrzeć chociażby na Sobór Watykański II, który był pewnego rodzaju no, dość dużą reformą w kościele rzymskokatolickim. A czasami te reformy są zbyt daleko idące, żeby ta struktura to mogła utrzymać, no i wtedy zaczynają się podziały.
Mamy, jeżeli chodzi o te różnice, także problemy w rozumieniu Eucharystii.
Mamy spore spektrum tego od rozumienia namacalnego ciała fizycznego Jezusa Chrystusa poprzez obecność realną, aż po jedynie symbol ciała Chrystusa, więc no, faktycznie trudno byłoby wszystkim chrześcijanom, nawet tym żyjącym w Polsce, spotkać się przy wspólnym stole pańskim eucharystycznym, bo mieliby inne zapatrywanie na to, co się właściwie w tej chwili dzieje.
No bo na przykład nie ma możliwości takiego wspólnego sprawowania jednej liturgii Eucharystii. Tutaj problemem jest rozumienie Eucharystii w kościele protestanckim.
Tak. Dlatego, że tak jak już wspomniałem, ta szczególnie reformowana część kościołów protestanckich no, dąży do, czy rozumie Eucharystię w sposób symboliczny, a więc wskazujący jedynie na ciało i krew Jezusa Chrystusa. Więc no, można pewne rzeczy odbywać w jednym miejscu, w jednym czasie, ale myślę, że rozmaici przedstawiciele różnych wyznań będą mieli w tym samym czasie co innego w głowie, co innego w sercu być może nawet.
No i tutaj pojawia się problem, że protestanci wyznają naukę o powszechnym kapłaństwie chrześcijan, odrzucają też kapłaństwo rozumiane jako sakrament. W związku z tym no, nawet udzielanie sakramentów jest też zupełnie odmienne, prawda?
Tak, udzielanie i czasami nawet rozumienie, ponieważ nawet sam, zresztą samo słowo czy pojęcie protestantyzmu też nie jest monolityczne, nie jest jednorodne, ponieważ mamy i kościoły protestanckie historyczne i kościoły protestanckie ewangeliczne i ewangelikalne, które powstały w XIX, w XX wieku, więc tak naprawdę...
Czyli to są młodsze i starsze właściwie kościoły.
Tak, młodsze i starsze i czasami tym starszym bliżej nawet w niektórych przypadkach do rozumienia powiedzmy katolickiego, a dalej na przykład do tych kościołów, które powstawały w XIX, w XX wieku, więc no jest... Ekumenizm raczej chyba nie zakłada, że w tej chwili już musimy we wszystkim, w całej liturgii, w całym rozumieniu teologii być jednością. No i stąd było to moje zwątpienie, czy kiedykolwiek to będzie możliwe. Nie zmienia to faktu, że sam dialog i wspólnota działań są konieczne i potrzebne do tego, żebyśmy się nie pozabijali.
To żebyśmy jeszcze skończyli wątek tych różnic. Nie ma przeszkód, żeby duchowni protestanccy na przykład mieli rodziny. Nie ma też problemu, przynajmniej w niektórych kościołach, żeby funkcję duchownego pełniła kobieta na przykład. To jest coś, co trudno sobie wyobrazić w kościele katolickim. Na przykład kwestia sakramentu chrztu to akurat można zaliczyć w poczet takich ekumenicznych sukcesów.
No, zależy też o jakich konkretnych denominacjach mówimy, ponieważ faktycznie są przypadki, jak chociażby kościoła rzymskokatolickiego i kościoła ewangelicko Augsburskiego, gdzie to porozumienie jest, ale z kolei kościoły, które uznają chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym jako własny wybór, no niekoniecznie by się podpisały pod takim porozumieniem, że ten chrzest jest uznawany w sposób jakby z automatu przez inne wyznania, inne kościoły.
No właśnie, bo to powinniśmy też wyjaśnić, że 22 lata temu Kościół katolicki w Polsce i kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisały taką deklarację o wzajemnym uznaniu sakramentu chrztu świętego i to oznacza, że chrzest przyjęty którymkolwiek z kościołów zachowuje swoją ważność w innym, nie trzeba go wówczas powtarzać.
Tak. I warto dodać, że nie wszystkie kościoły protestanckie są zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, więc wtedy no, ta sprawa się bardziej komplikuje.
Solą wokół pewnie takiego dialogu pozostaje papiestwo.
No to na pewno i myślę, że nie tylko protestantom czy prawosławnym, ale często nawet i współcześnie chyba rzymskokatolikom, wydaje mi się, biorąc pod uwagę postać papieża Franciszka. Więc no, można powiedzieć, że w żadnym z tych nurtów chrześcijaństwa nie można mówić o czymś takim jak jedna doktryna czy jedno spojrzenie na wszystkie sprawy. Są takie, nie wiem, wyznania czy są takie grupy, z którymi ja bym się być może czasami lepiej nawet dogadał niż w moim własnym kościele. I odwrotnie, czasami we własnej wspólnocie mogą być różnice na ten temat. W przypadku protestantyzmu, no to nie, kościoły nie uznają zwierzchnictwa papieża jako głowy kościoła. No i tutaj jest dość daleko do jakiegoś takiego porozumienia, a jednak ciągle są jakieś spotkania, które inicjowane są przez różne kościoły ewangelikalne i przez Kościół katolicki, więc no próby jakieś podejmowane są na pewno na tym tle.
Trzeba by tutaj jeszcze, wspominając o tym, co dzieli poszczególne kościoły, powiedzieć o temacie spowiedzi na przykład. Ta spowiedź też jest dosyć rozmaicie postrzegana. Mamy także interpretację Biblii, mamy kult Maryi, mamy kwestię oddawania czci świętym. To wszystko w zasadzie dzieli.
To prawda. No i w mojej głowie jakoś się nie mieści logiczne poukładanie tego w jakąś jedną doktrynalną całość. Są to po prostu różnice wynikające z różnych interpretacji właśnie tekstów Biblii, z różnych interpretacji tradycji Kościoła, nauki ojców apostolskich, ojców Kościoła, więc tak naprawdę wydaje się, że
Interpretacja Biblii, mówi pastora, przecież jeżeli chodzi o Biblię, to tu też sprawa wygląda rozmaicie, bo to nie jest dokładnie ta sama księga.
Faktycznie ma pani redaktor rację, że jeżeli weźmiemy Biblię do ręki, to w większości przekładów protestanckich będziemy mieli w Starym Testamencie o 7 ksiąg mniej niż w przekładach katolickich, a gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę kanon prawosławny, tam znajdziemy jeszcze więcej ksiąg w Starym Testamencie. No i sprawa w ogóle wydaje się nie aż tak oczywista, im bardziej zagłębiamy się w temat, jak to zazwyczaj bywa.
No to dlaczego pewne księgi niektóre kościoły zachowują, inne z nich rezygnują? Jak to się dzieje?
No, jest to ciekawe pytanie. Te wspomniane 7 ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu zostało oficjalnie włączonych dopiero w XVI wieku, gdyż no, przydatne były do użycia argumentów pewnych, które wysuwał chociażby Luter. Tak więc czasami, chociaż one, te księgi oczywiście miały już wcześniej swoje jakieś znaczenie i wartość w kościele, to jednak oficjalnie dopiero wtedy zostały włączone w ten kanon Starego Testamentu.
Powstała Biblia ekumeniczna. Co w niej się mieści?
A są dwa wydania Biblii Ekumenicznej. Jedna zawiera księgi deuterokanoniczne, jest to z niebieską okładką i z szarą, taką srebrną okładką, bez ksiąg deuterokanonicznych. Więc przetłumaczono księgi zarówno tych 7 deuterokanonicznych, jak i wszystkie pozostałe. I można sobie wybrać. Jedni kupują tą poszerzoną wersję, inni z kolei tą bardziej ortodoksyjną, protestancką, jeśli mogę tak powiedzieć, ortodoksyjną w znaczeniu tradycyjnego ujęcia protestantyzmu.
Czy słowa chrześcijaństwo, chrześcijanin dla poszczególnych kościołów chrześcijańskich będą oznaczały to samo? Jest jakaś jedna prawda i wiele dróg?
Dla mnie, jako dla chrześcijanina, prawda na pewno jest jedna. I dla mnie, jako dla człowieka, na pewno jest wiele dróg. Znajdziemy na pewno takich, którzy powiedzą, że jest jedna prawda i jedna droga. Ta ich najichniejsza, zapewne w ich kościele albo w ich nurcie myślenia. Niemniej jednak tą drogą do Boga w rozumieniu chrześcijańskim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nie jest doktryną, nie jest teologiem, tylko jest osobą, która, jak przynajmniej chrześcijanie wierzą, jest w jakiś sposób obecna w naszym życiu, w sposób duchowy, w sposób jakieś działania opatrzności, wpływania na ludzkie serca i umysły. Więc
Jeżeli chodzi o postać Jezusa, to akurat nie ma jakichś specjalnych różnic w postrzeganiu w chrześcijaństwie. czy też jest?
No, można powiedzieć, że jeśli się zagłębimy w jakieś starożytne nurty chrześcijańskie, to tam powstawały różne koncepcje tego, kim jest, kim był Jezus, kim jest, jaką miał naturę na przykład. Natomiast większość, zdecydowana większość kościołów chrześcijańskich, które współcześnie istnieją, to uznają oczywiście boskość Jezusa Chrystusa, objawienie się Boga w życiu człowieka zwanym Jezus z Nazaretu, który zmarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
Czyli takich problemów jak z Duchem Świętym nie mamy w tym przypadku.
Nie, chociaż jest pewna grupa w Polsce dość liczna organizacji Świadków Jehowy, którzy zaliczają siebie do chrześcijan, ale nie uznają boskości Jezusa Chrystusa i posługują się tą samą Biblią w przekładzie Nowego Świata. Więc czasami mogą się zdarzyć pewne dyskusje, nawet w gronie chrześcijanie, jeśli weźmiemy to bardzo szeroko, aczkolwiek według mojej wiedzy encyklopedyczna definicja słowa chrześcijanie to ci, którzy uznają boskość Chrystusa.
Mówi się, że chrześcijaństwo przeżywa kryzys. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to winą za to obarczono pandemię. Ale ja myślę, że ten kryzys, przynajmniej można odnieść takie wrażenie, że kryzys zaczął się jednak wcześniej, tak zwana sekularyzacja, to nie jest temat z ostatnich 2 lat. Statystyki, jeżeli chodzi o oddalanie się od kościoła, są głęboko niepokojące. Czy to oznacza, że człowiek nie potrzebuje Boga?
Czy człowiek nie potrzebuje Boga, albo czy Bóg potrzebuje człowieka? Generalnie wydaje mi się, że ludzie odchodzą od pewnego stylu religijności, stylu uduchowienia.
Czyli potrzebują jakichś innych dróg, jakichś innych sposobów prezentowania im wiedzy?
Prezentowania. Bycia we wspólnocie, odejścia być może od hierarchicznej struktury działania kościoła, być może szerszego dialogu wiary i nauki. No nie wiem, myślę, że to jest bardzo, znaczy nie wiem, trudno powiedzieć to w kilku zdaniach, bo tak naprawdę zmiany...
Ale dostrzega pastor to, że są, że mamy kryzys religii.
Tak, mamy kryzys religii takiej, jaką rozumieliśmy do tej pory.
I w pastora odczuciu, co jest tego powodem? No bo
ja bym
jednak odeszła od tematu pandemii, bo uważam, że to nie jest odpowiedź na wszystkie nasze problemy.
Nie. Wydaje mi się, że po prostu pandemia mogła ujawnić pewne pełzające problemy, które teraz no, okazały się w całości. Przyczyny to chyba zmiana społeczna generalnie, która dotarła do nas już teraz w takiej widocznej fali tego, co działo się już na zachodzie Europy w drugiej połowie zeszłego wieku. A więc i filozofia postmodernizmu, i jakaś taka demokratyzacja społeczeństwa, no wiele różnych czynników, które po prostu zadziały się w ostatnich 30 latach i myślę, że zmieniły świadomość Polaków, globalizacja, cyfryzacja, dostęp do wiedzy, do informacji. Myślę, że Kościół chyba nie nadążył, Kościół czy Kościoły nie nadążyły nad tymi zmianami.
No właśnie, pastor jest na przykład blogerem, czyli próbuje docierać na różne inne sposoby, także do młodych ludzi. Jaki jest odbiór?
Odbiór raczej jest pozytywny, aczkolwiek zazwyczaj tworząc treści niszowe, bo w zasadzie blog na temat chrześcijaństwa, wiary i takiego trochę filozoficznego spojrzenia na te kwestie, to raczej nie jest temat na pierwszą stronę gazet. Tak więc jak już się znajdzie taką swoją niszę tych swoich 2 followersów, no to już jest sukces i potem trzeba po prostu cieszyć się z takich nawet najmniejszych sukcesów. Tak więc staram się pisać o tym, co mnie dotyka, jakieś moje przemyślenia i doświadczenia z wiarą i jakbym chciał troszkę zmienić tak, aby ludziom łatwiej było dojść do tego Boga, którego ja poznałem.
Można odnieść wrażenie, że gdzieś nam się w ostatnich latach zgubił sens, nadzieja, prawda absolutna, etyka, logika, to wszystko. Mhm. Mamy z tym wszystkim kryzys.
Tak, kryzys mamy dlatego, że... No właśnie, dlaczego mamy kryzys?
No właśnie.
Dlatego, że po pierwsze jest upadek autorytetów, z jednej strony jest może i dobre, bo nie zawsze te autorytety mają rację, a z drugiej strony zmusza nas to do samodzielnego poszukiwania sensu i odpowiedzi na trudne pytania. Część ludzi pewnie jakoś nie podejmuje tego trudu albo zbyt szybko się poddaje. Inni z kolei męczą się na tych górach syzyficznych i starają się wtoczyć ten kamień filozoficzny, którego nawet nie mają jeszcze. Więc jest to dość takie niełatwe zadanie, kiedy musimy zmienić swój światopogląd, dekonstruować jakieś nasze dotychczasowe przemyślenia, przekonania, na własną rękę sprawdzać.
Kościoły muszą ogólnie nadążać za zmianami.
No, muszą, powinny.
A kościoły mają to do siebie, że tak niechętnie się zmieniają trochę.
Tak, bo wraz z tą zmianą no, albo dochodzi do właśnie podziałów, albo do jakiejś takiej czasami rewolucji niekontrolowanej. W kościołach też jest przecież polityka, czy to jawnie, czy niejawnie, więc też jest jakaś władza, też są pieniądze, więc no, tam, gdzie te elementy występują, no, raczej się dba o status quo, żeby było tak, jak jest, nawet jak jest źle, no to byleby nie za naszego życia.
Dla wielu przedstawicieli, chyba zwłaszcza młodego pokolenia, taki zbiór norm, znajomość doktryny to jest trochę za mało. Czego w takim razie potrzeba by im było?
Chyba potrzeba autentycznej wspólnoty, gdzie każdy może być sobą, gdzie nie boimy się powiedzieć o naszych słabościach, że zaraz zostaną nazwane grzechem, że my zostaniemy wyklęci jak gdyby społecznie, gdzie możemy rozwijać nasze pasje i badać jakby różne światopoglądy, różne doświadczenia w ramach tej wspólnoty. Więc mniej osądzania, mniej wykluczania, więcej dialogu, otwartości i jakiejś takiej po prostu człowieczeństwa względem drugiego.
No i może mówić takim ludzkim językiem, prawda?
Tak. Nie jest to proste, szczególnie dla kogoś, no kto właśnie kończy studia teologiczne i tam wszystko jest czynione
chciałby
po to...
Chciałby tak mądrzej trochę.
Tak, mądrzej, albo po prostu czasami nawet nie to, że chciał, po prostu to wchodzi w krew. I nie jest to proste, więc jest to w ogóle sztuka nauczycieli, wykładowców akademickich.
Bo tu chyba bardziej chodzi o to, żeby pojawiła się rozmowa zamiast nauczania.
Tak, faktycznie. Rozmowa taka autentyczna, dialog. Tylko dialog jest ryzykowny, bo prawdziwy, autentyczny, zaangażowany dialog może prowadzić do zmiany nawet naszego dotychczasowego poglądu, a to z kolei może prowadzić do jakiejś zmiany naszego życia codziennego.
I coś by było złego w tym, gdyby nam się życie codzienne zmieniło?
Nie, może, jeżeli na lepsze, to nie. Ale nie jest to zawsze przyjemne, nie zawsze jest to łatwe. Wymaga pewnej odwagi, chęci zmiany, czasami konsekwencji. No i czasami pozbycia się tego luksusu domknięcia poznawczego. Czasami po prostu musimy zrozumieć, że nie na wszystko znamy odpowiedź.
Pastor w swoim blogu, na swoim blogu napisał, zastanawia się nad tym, czy w obliczu kryzysu chrześcijaństwa należy się w ogóle tym tematem zajmować, czy od razu nie przejść do egzystencjalizmu XX wieku albo zachodniego buddyzmu. Dobre pytanie. Ja rozmawiałam z buddystami i oni mówią, że im Boga w ogóle nie brakuje. Że to jest bardziej zrozumiałe.
Okej. Być może dlatego, że dość dobrze opanowali praktykę życia codziennego i po prostu to, jak być, nie wiem, nazwijmy to szczęśliwym. Myślę, że brakuje tego trochę w naszym takim chrześcijaństwie, a tym bardziej jakimś
tak,
polskim chrześcijaństwie.
Mówią, że to jest praktyka nauki szczęścia właśnie.
No właśnie, a jakby w tych naszych kościołach chrześcijańskich, jeśli mogę tak powiedzieć, jakoś
nie ma parcia na szczęście.
Nie ma parcia na szczęście, bo wtedy traci się troszkę kontrolę nad ludźmi. Wtedy oni sami zaczynają myśleć i wybierać. Łatwiej jest utrzymać po prostu no, osoby, które są zalęknione, wystraszone, może piekłem, może mękami czyśćcowymi, niż...
Mają problemy akurat w tym momencie?
Tak, no jest to troszkę prostsze do kontroli, no i może w ogóle trudno.
No bo jak ktoś jest zadowolony ze swojego życia, właściwie nie ma większych trosk i problemów dnia codziennego, to właściwie po co mu ta wspólnota religijna?
No, to już nie do mnie pytanie.
No jak nie do pastora, a do kogo?
No, powiem tak, ja mogę odpowiedzieć za siebie, po co mi jest ta wspólnota, dlaczego jestem w jakiejś wspólnocie. Wydaje mi się, że mogę się więcej uczyć od innych. Nie tylko ja mogę nauczyć, ale w tym kontakcie z drugim człowiekiem weryfikuję pewne swoje spojrzenie na samego siebie. Jestem bogatszy o pewne doświadczenie. Widzę, jak wierzę, przynajmniej interpretuję to, Bóg działa przez innych ludzi i dla innych ludzi, więc jest to mi potrzebne po prostu, żeby rozwijać się, i każda wspólnota jest potrzebna, a wspólnota ludzi, którzy mają podobne wartości, jest po prostu nam bliższa.
A człowiek szczęśliwy, nazwijmy go człowiek najedzony, to jak w nim obudzić taki duchowy głód? To jest dla mnie pytanie, które moim zdaniem kościoły w tej chwili powinny sobie stawiać.
Tak, jeżeli kościołom zależy na przyciągnięciu ludzi szczęśliwych do swojego grona, to jest dobre pytanie. Pytanie, czy taki człowiek nie ma Boga? Bo w takim...
No nie jest zainteresowany, żeby szukać.
No tak, ale znowu chrześcijaństwo mówi, że tylko w Bogu można znaleźć prawdziwe szczęście. To jeżeli ktoś jest prawdziwie szczęśliwy, to może już znalazł tego Boga. A jeżeli nie znalazł,
to... A jeśli mówi, że jest szczęśliwy bez Boga i w ogóle mu Bóg do szczęścia właśnie potrzebny nie jest?
No są ludzie, którzy mówią, że żyjemy na płaskiej ziemi. Więc każdy może różne rzeczy twierdzić i mieć swoją, ma prawo do swojej interpretacji swojego życia i wewnętrznego, i zewnętrznego, co nie znaczy, że tego Boga tam nie ma. To jest moje osobiste zdanie, nie chciałbym komuś to narzucać, ale niezależnie od tego, co ktoś twierdzi, myślę, że ten Bóg tam jest. Jeżeli ktoś jest prawdziwie szczęśliwy, a być może swoje miejsce we wspólnocie znajdzie, a być może jego droga nie prowadzi przez wspólnotę do Boga. Są takie przypadki, że ktoś przyjdzie do kościoła i się zgorszy i odejdzie i straci wiarę. Myślę, że w takich przypadkach Pan Bóg już sobie jakoś poradził bez wspólnoty.
Mówi się o kryzysie nie tylko chrześcijaństwa, ale właśnie tego ekumenizmu również. To pewnie wynika trochę z tego, że no nie wiem, być może, nie wiem jak to jest z tymi starymi kościołami tak zwanymi, mówiliśmy tutaj o starych i nowych, te nowsze chyba nawet nie szukają jakoś specjalnie dialogu.
No myślę, że te nowe jeszcze mają tyle energii, zapału.
One trochę powstawały jakby w kontrze.
Tak, i w kontrze, albo po prostu na tyle wyodrębniły swoją tożsamość i ona jest jeszcze silna, że nie szukają, że zależy im na tej tożsamości. No, na przykład mogę powiedzieć za samego siebie, że ja należę do takiego kościoła, który nie należy do Polskiej Rady Ekumenicznej, chociaż jest obserwatorem i angażuje się w różne działania ekumeniczne, jak chociażby tłumaczenie Biblii ekumenicznej. Niemniej jednak w takich organizacjach czy w takich układach wymagano by na przykład zakazu prozelityzmu, a więc żeby jeden kościół nie podbierał wyznawców drugiego kościoła. I te kościoły, które mają dość mocne poczucie misji, tożsamości, jakiejś szczególności, nie chcąc zatracić tego, mówią, kulturalnie będzie, jeśli nie zaangażujemy się w taki organizacyjny, instytucjonalny dialog. Niemniej jednak faktycznie jest pewien kryzys ekumenizmu, dlatego że drugą skrajnością jest to, aby w ogóle się zamknąć, obwarować i nie rozmawiać, bo jest bezpieczniej. Jak nie rozmawiamy, to wtedy nikt tam tych wiernych nie podbierze, nie przekona.
No trochę to jest zabawne, że rozmawiając o ekumenizmie zaczynamy się zastanawiać nad tematem podbierania sobie wiernych.
No statystyki w każdej organizacji jakoś się liczą. Jakoś się przekładają na pieniądze. Za coś trzeba opłacić rachunki za gaz i prąd w parafii czy w zborze.
No, czyli nie unikniemy takiego sposobu myślenia również.
No, jest to trudne po prostu. Być może jeszcze nie znamy takiej formuły, w której moglibyśmy inaczej myśleć.
Co w takim razie kościoły chrześcijańskie mogłoby połączyć?
Myślę, że przede wszystkim działanie na rzecz drugiego człowieka, przeciwko biedzie, ubóstwu, działania na rzecz powszechnej edukacji, ale również działania na rzecz chociażby wolności, wyznania i sumienia, które dla wszystkich wierzących są istotne.
I tyle?
Tyle albo aż tyle.
No, działanie czy to są, no tak, ale czy to są rzeczywiście te podstawowe wytyczne, którymi, bo to jest przemyślenie pastora, a czy ono rzeczywiście w jakiś sposób widać, że jest realizowane w tym dialogu ekumenicznym? To jest ten kierunek? Modlimy się o jedność wszystkich chrześcijan, to powinniśmy mieć jakiś jeden kierunek myślenia.
Albo jeden kierunek działania. Czasami tam, gdzie myśl i wiedza i jakaś teologia nas dzielą, nie znaczy, że będziemy podzieleni w tym, w czym się wszyscy zgadzamy. W krzewieniu miłości i dobroczynności dla innych jest to nie tylko tyle, ale aż tyle, ja bym powiedział. Ponadto popularyzowanie Pisma Świętego, a także w ogóle dialog i rozmowy są...
A którego Pisma Świętego?
No, chociażby Biblii Ekumenicznej.
O, właśnie. Tak by było chyba najlepiej, bo może najwięcej znajdziemy. No to w tej chwili w pastora ocenie to w tym dialogu chrześcijanie są razem czy osobno?
Nie, no zdecydowanie aktualnie chyba jesteśmy osobno. Zdecydowanie jesteśmy osobno, bo jesteśmy w ogóle podzieleni. Jako Polacy, jako chrześcijanie i są podziały w każdym kościele, również w moim też jest to widoczne, szczególnie w czasie pandemii są maseczkowcy, antymaseczkowcy, ci, którzy się szczepią, ci, którzy się nie szczepią, są nawet wyznawcy gdzieś tam tej wspomnianej już płaskiej ziemi, więc generalnie no, podziałów jest bardzo dużo, ponieważ na podziałach niektóre grupy, niektórzy ludzie korzystają.
Możemy być razem, jeżeli tylko chcemy. Pytanie właściwie do nas wszystkich. Czy chcemy?
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem w wieczornym spotkaniu był pastor Konrad Pasikowski, Łódzki Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który określa się na blogu mianem chrześcijanin, mąż, brat, syn, teolog, filozof, poeta i bloger.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.